Dzisiaj chciałbym właściwie kontynuować temat rozpoczęty w środę, więc ci, którzy byli w środę, nie zniechęcajcie się. Zaledwie liznęliśmy ten temat na środowym spotkaniu. Dzisiaj będzie dużo głębiej, mam nadzieję. Ale chcę zacząć podobnie jak w środę. Chcę zacząć od pewnego pytania. Czego uczy morze żeglarzy? Bo wiecie, że morze czegoś uczy ludzi. Po pierwsze, żeglowanie uczy ludzi charakteru. No bo na morzu nie ma ucieczki. Nie ma gdzie się ukryć, kiedy jest naprawdę źle. Trzeba tam sprostać wszystkim wymaganiom. Trzeba wtedy przestrzegać określonych reguł. A kiedy czegoś nie potrafimy zrobić, jeśli są inni ludzie na pokładzie, jakieś łajby, okrętu, trzeba umieć poprosić o pomoc, współpracować. W pewnym czasopiśmie nawiązującym do morza przeczytałem takie słowa. W trakcie rejsu jest dokładnie tak jak z niepełnosprawnością. Nie ma odwrotu, trzeba stawić czoła wyzwaniom. A więc doświadczony człowiek morza z takim już wyrobionym charakterem to osoba, która w życiu nabędzie pewnych cech, będzie wybierała raczej stawiać czoła przeciwnościom, niż przed nimi uciekać. No poznałem już w życiu takich żeglarzy, że woleli raczej staczać bitwy, walki z wiatrem, niż w swojej rodzinie czy z takimi codziennymi problemami. Czekali tylko na to, kiedy znowu na morze. Ale generalnie morze uczy charakteru. Czego uczy jeszcze morze żeglarzy? Pewien doświadczony żeglarz powiedział, żeglarstwo przede wszystkim uczy mnie pokory. Pływając na jeziorze, jeśli warunki się pogorszą diametralnie, mówi, zawsze można śmignąć gdzieś w szuwary. Na morzu nie ma takiej opcji. To żywioł jest panem sytuacji. Mamy wtedy świadomość, że jednak nie wszystko od nas zależy. Poczucie bezsilności, czekanie, cierpliwość, brak łatwego rozwiązania, nawet jakaś czasowa utrata kontroli nad tym, co się dzieje. To wszystko jest częścią życia żeglarzy na morzu. To są chwile, które sprawiają, że człowiek z pyszałka staje się pokorny. W końcu wie, że tu nic od niego nie zależy. Może tylko czekać. Czego morze jeszcze uczy żeglarzy? Wytrwałości, niepoddawania się, bycia konsekwentnym, systematyczności. No bo ciągle są te same procedury, które trzeba powtarzać. Nawet tacy rybacy, jak uczniowie, musieli po jakimś połowie rozwieszać sieci, wyciągać te wszystkie rybki z tych sieci. To wszystko trzeba wysuszyć było. Ciągle te same procedury. Żeglowanie uczy współpracy, rozumienia, jaką wagę posiada i siłę, jaką ma zespół, zamiast jakiejś pojedynczej osoby. Rybacy, ludzie morza. To nie byli wędkarze. Wędkarz to indywidualista, tak? Musi sobie sam jakoś poradzić. Ale rybacy pracowali razem. I żeglowanie uczyło ich nie tylko szacunku do morza, ale również także do ludzi, z którymi się pracuje. Podążając śladami Pana Jezusa, zmierzymy się dzisiaj z inną lekcją, z czymś jeszcze, czego uczy morze. Oni doświadczyli na morzu trudnej sytuacji. Była to lekcja wiary i odwagi, której bądź co bądź zabrakło im. Przeczytajmy taki fragment, który jest zawarty w Ewangelii Marka. Kilka wersetów, zaledwie 35 werset 4 rozdziału do 41. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 35 werset do 41. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lód i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza i rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszni? Inny przekład Biblii mówi: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? Pomyślmy przez chwilę, jaki związek może mieć ze sobą odwaga i wiara. Wiara często pozwala nam pokonywać strach. Gdy człowiek jest odważny, może robić rzeczy, których wcześniej się obawiał i na myśl o nich był sparaliżowany. Wiara uskrzydla, wiara umacnia, wiara usuwa strach, minimalizuje. W Dziejach Apostolskich widzimy uczniów, którzy obawiają się pogróżek. Właśnie wypuszczono uczniów z więzienia. Oni jednak modlą się i proszą o odwagę. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Jest to fragment Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, 31 werset. A więc zobaczmy, chrześcijanie zostali napełnieni odwagą do głoszenia słowa. W ich modlitwie, gdyby przyjrzeć się jej w całości, widzimy wiarę. Widzimy, w jakiego Boga oni wierzyli. Boga, który wyciąga rękę, który ma moc wszystko zmienić. Widzieli Boga, który swoją opatrznością wszystko ma w swoich rękach i ma pod kontrolą. Że wszystko, co się dzieje i wszystkie te ich przeciwności tak naprawdę nie są niczym więcej niż tym, co Bóg i tak przewidział, że się ma wykonać. Nie ulękli się pogróżek i prześladowania, ale wołali do Pana i Bóg odpowiedział na ich wiarę. Potrzebowali odwagi, potrzebowali czegoś więcej niż tylko nie bać się. Potrzebowali wyjść z tych swoich miejsc, gdzie może byli troszkę tam pochowani po domach i dzielić się swoją wiarą z innymi. Pomyślałem, a czy Bóg odpowiada na niewiarę? Tak, Bóg może odpowiedzieć tobie zgodnie z twoją niewiarą. Przykład. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Do kogo to? Do Jeremiasza. Pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza. Bóg powiedział mu: czynię cię miastem, słupem, murem. Powiedział: nie będą walczyć z tobą, ale zaufaj mi, nie przemogą cię. I to było sprawą wiary, sprawą przyszłości. Czy Jeremiasz uwierzy Bogu? Jeśli nie uwierzy, będzie się lękał i gdy to się stanie, to jakby Bożą odpowiedzią będzie to, że Bóg pozwoli mu pozostać w tej sytuacji, a więc ten lęk wypełni go, zaleje go i będzie go kontrolował, pozbawi go zwycięstwa i być może również popchnie go do ucieczki, bo inni ludzie w czasach Jeremiasza czmychnęli do Egiptu. Brak wiary nie pozostawia człowieka w tym samym miejscu, biernym. Przecież my uciekamy od bezsilności i często popełniając kolejne błędy. A więc niewiara też wykonuje jakieś dzieło w życiu człowieka. Niewiara nie podoba się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu, mówi list do Hebrajczyków. Lecz kolejne pytanie powstało w moim umyśle. Czy Bóg odpowiada na małą wiarę? Przykład niewielkiej wiary widzimy w jednej z Ewangelii, gdy ojciec pewnego dziecka, z którego uczniowie nie potrafili wygonić demona, mówi do Jezusa: jeżeli coś możesz. On pomimo porażki uczniów widzi jakąś szansę, ale to jest szansa, to nie jest pewność. Mówi: wierzę, ale zaradź, pomóż niedowiarstwu memu. Mamy to w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. Jesteśmy wierzącymi ludźmi, ale nierzadko może się zdarzyć tak, że mamy niewystarczającą wiarę do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Co wtedy robimy? Albo mnożą się wątpliwości, no one są, ale mnożą się, pozwalamy, aby rosły w nas różne obawy, to w końcu nas zalewa, zniewala i popycha do różnych, czasem nierozsądnych decyzji. Bo nie chcemy być bezsilni, nie możemy znieść tego stanu. I w ten sposób dajemy pole do działania niewiary w naszym życiu. Chcemy górować nad czymś, kontrolować to. Albo, mając niewystarczającą do sytuacji wiarę, zwracamy się do Boga, jak ten ojciec, który mówi do Pana Jezusa: wierzę, lecz pomóż mojemu niedowiarstwu. Podciągnij moją wiarę do tej sytuacji, w której jestem. Pierwsi chrześcijanie, o których już czytaliśmy, wspomnieliśmy, mieli wiarę, ale niewystarczającą do sytuacji, jaka na nich przyszła. Nie było w nich odwagi do głoszenia słowa, do wyjścia na zewnątrz. No, cykora mieli. I nie bez powodu. Wołali do Pana i Duch Święty napełnił ich odwagą. Uczniowie na łodzi, według przekazu Ewangelii Mateusza, ta sama historia, są nazwani ludźmi małej wiary, małowierni. Oni też wołają do Jezusa w chwili zagrożenia. Czy rozumiemy, co ja chcę w ogóle przez to powiedzieć? To, jak żyjesz, to jak radzisz sobie w życiu, jak rozwiązujesz swoje kłopoty, problemy, jak wychodzisz z tarapatów, jak planujesz swoje życie, w dużej mierze będzie zależało od tego, czy masz wiarę. Zależy to od tego, co robisz, gdy jest ona niewielka w stosunku do sytuacji, która być może cię przerasta, której nie możesz znieść, by w niej pozostawać dłużej. Twoja cierpliwość jest wystawiona na próbę i ty już tak nie możesz, nie chcesz. Co wtedy robisz? Wiara, ta niewielka wiara chociażby, będzie determinowała twoją życiową postawę w jednym kierunku, lecz niewiara popchnie cię w przeciwnym kierunku. Brak wiary także będzie rodził jakieś zamiary, jakieś postawy, jakieś czyny, jakieś plany. Wiara rodzi owoce i niewiara też w życiu człowieka przynosi owoce. Nigdy nie jest tak, że pozostajesz takim samym, jakim byłeś, gdy wierzysz. Twoja wiara jest umacniana, twoja wiara jest utwierdzana, stajesz się innym człowiekiem. I nigdy nie jest tak, że pozostajesz w tym samym miejscu, gdy nie wierzysz. Niewiara też wykonuje jakąś pracę w twoim życiu. To jest tylko kwestia czasu. Jeśli w twoim życiu zerwie się jakaś burza, musimy pamiętać o tym, że mała wiara jest zawsze na tyle wystarczająca, by zwrócić się do Boga i szukać w Nim pomocy. Jest tak, jak mówi Izajasz. On knota tlejącego nie dogasi, a trzciny nadłamanej nie dołamie. Ale to ty musisz zawołać do Boga. To musi wyjść od ciebie. Musisz zaufać Mu. Widzieć w tym najlepsze, racjonalne, sensowne rozwiązanie. Musisz w Nim i z Nim chcieć szukać rozwiązania swoich problemów, braków, kłopotów, może finansowych, wyzwań, planów, dążeń, cokolwiek to jest. I teraz wróćmy dopiero na morze, po tym wstępie. Dlaczego Jezioro Galilejskie było nazywane morzem? Nazwalibyście Jezioro Goczałkowickie morzem? Nie bardzo. To jezioro było położone 200 metrów poniżej poziomu Morza Śródziemnego i otoczone było wzgórzami, a z północy takim potężnym masywem górskim Hermonu. To już 2000 metrów. I z racji tego usytuowania tego jeziora, na to jezioro potrafiły nadciągnąć nagle chmury i wiatr. Wywoływały to, to wywołało sztormy. Jezioro zachowywało się bardziej jak morze i było nazywane morzem. I w naszym tekście użyte jest w tej historii słowo określające tą gwałtowną burzę. Takie szczególne słowo, które pozwala myśleć, że ci rybacy, więc ludzie obeznani z burzami na tym morzu, doświadczyli czegoś więcej niż zwykle. W języku greckim to słowo oznacza również wielki wir wiatru albo trąbę powietrzną. Wiele razy ten tekst czytałem, ale tym razem zagłębiłem się więcej. Zobaczyłem coś więcej. W tym przypadku była to taka burza, która miała siłę nawałnicy, huraganu. I doświadczeni rybacy, obyci z morzem, obyci z burzami na tym morzu, tym razem przeszli coś, czego jeszcze wcześniej nie było w ich życiu. Mateusz, ewangelista, chcąc podkreślić siłę tej burzy, używa tam słowa nawałnica w języku polskim i posługuje się też ciekawym zwrotem greckim, które również było używane na oznaczenie trzęsienia ziemi, takiego silnego wstrząsu. Bo to morze zostało bardzo mocno wstrząśnięte. I teraz wróćmy do początku tej historii, do miejsca, gdzie wszystko się zaczyna. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Czy staramy się, aby każda nasza przeprawa życiowa była zgodna z Jego słowem? Na Jego słowo. Czasem to jest tak, jesteśmy ludźmi, tak? Więc jest to, bywa tak, że chcemy się gdzieś przeprawić. Chcemy coś zrobić, chcemy czegoś dokonać, chcemy przejść z jednego miejsca na inne miejsce. Ale bywa też tak, że Bóg dla nas pewnych przepraw nie zaplanował. Niektórych naszych życiowych przepraw, a tym samym i burz, byłoby mniej, gdyby nie nasza niewiara. Nasza niewiara też każe nam się przeprawiać nieraz. Uczniowie jednak za każdym razem, widzimy, kiedy czytamy całość Ewangelii, wypływali na morze za słowem Jezusa, na słowo Jezusa. I z powodu słów Jezusa Piotr na przykład pewnego dnia zaczął łowić ryby w porę, która z pewnością dla wytrawnego żeglarza była niewłaściwa. Ale połów był udany, bo to było na słowo Jezusa. I Piotr poszedł za Jezusem łowić ludzi. Po śmierci Pana Jezusa wypłynęli na wodę po raz pierwszy bez Niego. I nie na Jego słowo. Wrócili na taką starą ścieżkę do swoich dawnych praktyk i radzili sobie tak jak dawniej, zanim poznali Pana. Czy On im powiedział, kiedy ich spotkał, no widzę, że w końcu jesteście samodzielni. Że w końcu możecie łowić te ryby beze mnie. Tak im powiedział? Zapytał ich, macie coś do zjedzenia? A oni odpowiedzieli, nie. Drodzy, są takie połowy i są takie przeprawy życiowe, które się nie mogą udać. Niejedna burza nie przeszłaby nad życiem człowieka, gdybyśmy szukali najpierw Jego słowa i Jego prowadzenia. I najważniejszym więc pytaniem jest, czy moje decyzje są czynione na słowo Jezusa? Innymi słowy mówiąc, czy pytałem Pana moją drogę, plany, przeprawy, jakie chcę uczynić, o różne wyzwania, które sam stawiam przecież przed swoim życiem? Ambicje, decyzje, być może mające wpływ nie tylko na mnie samego, ale na moje życie, życie rodziny. Jeśli tak, jeśli pytałem Pana, To znaczy, że nawet najtrudniejsza przeprawa okaże się zwycięstwem dla mojego życia, bo wszystkie historie z morza właśnie o tym mówią, że z Panem oni zwyciężyli, począwszy od Morza Czerwonego, skończywszy na przykład na tej historii. I ostatecznie te wody były dla nich błogosławieństwem, chociaż symbolizują w Biblii miejsca prób, doświadczeń. Pójdźmy dalej. Opuścili więc lud, czytamy. Na słowo Jezusa przeprawiają się, opuścili lud. Wiele przepraw życiowych oznacza, że dokądś zmierzasz i coś zostawiasz za sobą. Oni opuszczają ludzi, którym dotąd służyli. Inne sytuacje w Biblii mówią nam też o opuszczeniu. Kiedy mężczyzna poślubia swoją wybrankę, to co się dzieje najpierw? Opuszcza swoich rodziców. Zanim staną się jednym ciałem, tam czytamy, i opuści ojca i matkę. Ta stara relacja już nie konkuruje wobec tej nowej więzi, która ma się umacniać, by ci dwoje mogli stanowić jedność. I oczywiście czasem jest tak, że popełniamy różne błędy i w tej drodze, jaką idziemy, którą nakazał Pan. Takie błędy popełniał Abram. Abram opuszczał ziemię, ale Bóg powiedział do niego, że ma nie tylko opuścić ziemię, ale wyjść też od rodziny swojej. Abram opuścił ziemię, ale nie opuścił rodziny. I w związku z tym chodziło o krewnych, żeby było jasne. Chodziło o tatę, żeby było jasne. I w związku z tym ta jego droga za Bogiem się wydłużyła. Szedł właściwą drogą. My też idziemy dobrą drogą. Ale nie idziemy czasem w tym tempie, w jakie Bóg zamierzył. Dlaczego? No, w przypadku Abrama kierownikiem tej wycieczki do ziemi obiecanej nie był Bóg. A kto? Terach, ojciec Abrama. A ten, gdy uszli trochę, zarządził długi postój w Haranie, aż do swojej śmierci. To może być ciekawe, że imię hebrajskie Terach, jedni mówią, że oznacza, że to słowo hebrajskie oznacza opóźnienie. Ja znalazłem troszkę inną definicję. To hebrajskie słowo znaczy wędrowiec skręcający. I to jest tak, że jeżeli opuszczasz, jeżeli wychodzisz gdzieś, to nie możesz być wędrowcem, który ciągle skręca na boki. To tak jak Pan Jezus powiedział i czytaliśmy o tym 2-3 tygodnie temu, nikt, kto idzie za mną, a ogląda się wstecz, kto przyłoży rękę do pługa i patrzy za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Taki wędrowiec ciągle skręcający. Jak bardzo wydłużyć się może twoja droga? Izrael z Egiptu w prostej linii do Ziemi Obiecanej miał 11 dni. I wiecie, że zrobiło się z tego 40 lat. Wędrowcy skręcający. Czy takimi my jesteśmy ludźmi? Opóźniacze i zwalniacze. Tak sobie nazwałem tą myśl. Jak wiele takich rzeczy przykleja się do naszego życia, dlatego że chcemy tego, które nas opóźniają, zwalniają i powodują skręty w naszym życiu. Kiedy Pan nakazuje mi się przeprawić, to są sprawy, a czasem nawet także i ludzie, których trzeba opuścić, gdyż Bóg wzywa mnie do nowego miejsca. I każda przeprawa zwiąże się z pozostawieniem czegoś, czasem kogoś, dlatego że może to być niezwykle ważne dla wszystkich decyzji, które gdzieś tam dalej będą się działy. Jednej osoby nie pozostawili. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą, to znaczy Pana Jezusa. Wzięli go ze sobą. Zapytano raz ludzi, co wzięliby na bezludną wyspę. No, takie miejsce pełne przygód, niebezpieczeństw, wyzwań, no, różne odpowiedzi padały. Kiedyś ludzie odpowiadali, że zabraliby wodę, namiot, nóż, drugą osobę, ogień. Rzadko mówiono Biblię, częściej książka pomagająca przeżyć, taki podręcznik survivalu. Zabawny, tak pochodziłem po internecie zobaczyć, co dzisiaj ludzie by wzięli. na bezludną wyspę. I wśród tam jakiegoś rankingu 20 rzeczy, przedmiotów, które by ludzie zabrali, pojawił się smartfon, ładowarka, zgrzewka piwa, prostownica i lokówka. Ale wiecie, to mówi dużo o tym, jak bardzo jesteśmy jako społeczeństwo pewni siebie, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na rzeczy, które nagle mogą przyjść. My naprawdę myślimy, że dzień się nie zacznie bez lokówki albo bez ładowarki. Dzień bez ładowarki to dzień stracony, jeśli się smartfon wyczerpał przez noc. To dużo mówi o tym, kim jesteśmy. O co zatroszczyłbyś się, zatroszczyłabyś się, mając przed sobą życiową przeprawę, tak jak oni? To miało pójść tak jak spłatka, tak, taki łatwy rejsik tam i z powrotem. Uczniowie wzięli ze sobą Jezusa. Zobaczmy, że oni nie tylko wykonywali słowa Pana Jezusa, to co im polecił, ale też zatroszczyli się, aby był z nimi cały czas. Można by zapytać, a co to znaczy, że Jezus jest z tobą, ze mną? Gdyby porównać taką łódź, na którą wsiedli uczniowie, do życia człowieka, to najważniejszą sprawą dla niego byłoby zabrać Jezusa w życie. Tak zrobili uczniowie. To nie chodzi o to, że jeśli chodzi o nasze życie, że on gdzieś tam patrzy z dala, z nieba i ma wszystko w swojej opiece. Literalnie patrząc na Nowy Testament, tak, Jezus siedzi po prawicy Ojca w niebie i wstawia się za nami. Ale tutaj chodzi o coś więcej. Mianowicie o to, że oni wybrali, żeby był blisko. Na ich łodzi. Czy wiecie, że to nie musiało być takie oczywiste? To nie była jedyna łódź, którą mógłby wybrać się Jezus na drugi brzeg. Pewnego razu chciał pójść do domu Zacheusza. Pewnego razu jadał i siedział w domach celników. To nie było takie oczywiste, że akurat będzie tam, gdzie chcą uczniowie. A inne łodzie towarzyszyły mu. A jednak oni zabrali go ze sobą. Oni chcieli, żeby był z nimi. Gdy Pan Jezus jest blisko, to mam z Nim społeczność. Lecz to ja muszę jej chcieć, to ja muszę do niej dążyć, to ja muszę jej pragnąć. Mamy przystęp do Boga przez Jezusa Chrystusa, tak mówi Pismo, lecz to ja mam przystępować. To mi została otwarta ta droga. To ja mogę się zbliżać. Ale czy mam społeczność z Jezusem? Czy korzystam z tego wielkiego przywileju, który mam? Czy tylko wiem o Nim i wierzę w Niego, że jest mi dany? Przez samą wiarę w Niego, wiarę bez uczynków, ta wiara w ten przystęp do Boga to jest martwa rzecz. Religijna teza. Czy mam społeczność z Jezusem? Czy może jest tak, że moja relacja bardziej pasuje do polskiego porzekadła? No, mam społeczność z Nim, ale jak trwoga to do Boga. To nie zawsze działa. Wiecie o tym? Być może przy innej okazji mówiłem o taki przykład, ale nadaje się w tym miejscu. 2001 rok, runęły dwie wieże, World Trade Center, rozpętała się burza medialna, w mediach oskarżano a to prezydenta, a to służby specjalne, że w porę nie ostrzeżono, no, szukano winnych poza krajem, sprawców w kraju, zaniechań. W końcu przebiła się przez tą burzę medialną pewna myśl. A gdzie był Bóg, kiedy to wszystko się zdarzyło, kiedy straciliśmy naszych ojców, matki, żony, mężów, dzieci? Był program telewizyjny, na który zaproszono jakieś szczególne osoby, które miały dyskutować ze sobą. Wywołała się taka nerwowa atmosfera i w końcu jeden polityk wypalił w stronę starszej pani, a była to żona Billy Grahama, ewangelisty amerykańskiego, znanego człowieka. Zapytał ją, no a gdzie był Bóg? Co teraz pani na to powie? Tyle mówicie o Bogu w tych waszych kazankach. Gdzie był wasz Bóg, kiedy straciliśmy tak wielu ludzi, ojców, matek, żon, mężów, dzieci? Ona odpowiedziała, najpierw wyrzuciliśmy Boga ze swojego życia, potem z naszych rodzin. Nie pozwoliliśmy, by nasze dzieci poznawały Go w szkołach, Później postaraliśmy się o to, aby słowo Bóg zostało, by nie było wspominane nigdzie w sferze publicznej. No a teraz śmiemy pytać, gdzie był Bóg? Był tam, gdzie chcieliśmy, jak najdalej od nas. Jak trwoga, to do Boga. Ale to nie zawsze działa. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Jezus w moim, twoim życiu? Dzisiaj. Nie czekaj na burzę, aby uświadomić to sobie. Gdzie jest Pan Jezus? Nie wtedy, kiedy przyjdzie trwoga, ale teraz, kiedy twoje morze, twoje życie jest spokojne. Czy na łodzi twojego życia jest Jezus? Czy zabrałeś Go? Bo Bóg ma moc ostrzec, zatrzymać, przeprowadzić, wspomóc, ochronić, zachować, zbawić. Jezus ma moc uciszyć twoją burzę. Ale czy ty go zabrałeś w ogóle na swoją łódź, do swojego życia, do swojej codzienności, do swoich spraw? Czy masz z nim społeczność? Czy tylko masz taką wiarę teoretyczną, że masz przystęp do Ojca? No masz. Ale co w związku z tym? Pewnego człowieka uwolniono z lochów Bastylii i przesiedział tam jeszcze wiele dni. Zrzucił kajdany. On nie wierzył, że jest wolny. On bardziej wierzył w to, że tam, że wszystko jest tak, jak było. I oczywiście cieszył się z tego, że nie ma kajdan na swoich rękach. Ale nie wyszedł z tych lochów. Ta historia oczywiście ma jakiś morał i jest dłuższa, ale pamiętam coś takiego. Tak może być w życiu chrześcijanina. Bóg mu tyle dał, a on cieszy się zaledwie okruchami tego całego błogosławieństwa. Jak dzisiaj wygląda moja społeczność codzienna z Nim? Jeśli nie ma Jezusa na łodzi twojego życia, gdy morze jest spokojne, to dlaczego miałbyś sądzić, że będzie On tam, gdy zerwie się burza? Czego wówczas uchwycisz się, kiedy przyjdą problemy? Teologii? Takich religijnych tez? Wiatrów, zburzonych fal, innych ludzi? Los wszystkich ludzi na tym morzu był taki sam, bo czasem przychodzą w życiu takie sytuacje, że inni ludzie podzielają. Jak przyszedł krach ekonomiczny, to wszyscy mieli źle. Widzimy początkowo, że inne łodzie im towarzyszyły, lecz w chwili wielkiej burzy nie ma już towarzystwa. W żadnej z Ewangelii znikło towarzystwo, nikogo nie ma. A czy nie jest tak często w życiu? Wpadasz w kłopoty i nikogo nie ma? Nie ma kolegów, koleżanek, nie ma towarzystwa, którym chciałaś coś zyskać. Nie ma już tych, którzy polubili z tobą się bawić, przebywać, bo przyszły do twojego życia problemy i każdy się ewakuował, by nie być ich częścią. Tam prawdopodobnie może komuś udało się umknąć w te szuwary i przeczekać bezpiecznie podróż. Łódź uczniów jednak stała ciągle na środku morza, burzy. I czytamy dalej, że on był, Jezus, był w tylnej części łodzi, więc na rufie, i spał na wezgłowiu. Spał w najgorszym z możliwych miejsc do spania w czasie sztormu. To trochę tak, jakby w górach jechać autem, raz w górę, raz w dół, w górę, w dół. Gdzie cię szybciej zemdli? Z tyłu czy z przodu? Z tyłu. W samolocie też, nie wiem, to nie jest ziemia, ale masz chorobę lokomocyjną? Nie kupuj biletu z tyłu. Wszystkie turbulencje przeżyjesz mocniej i bardziej. Ale można spać w czasie burzy, mając pokój w sercu, ufając Bożemu prowadzeniu. Można też spać na łodzi, tak jak Jonasz, który zmierzał w swoim życiu w zupełnie niewłaściwym kierunku. Wówczas kapitan statku zawołał do niego: dlaczego nie wołasz do swojego Boga? Jak mógł wołać do swojego Boga, skoro robił dokładnie odwrotnie, niż Bóg od niego tego oczekiwał? Ta sytuacja mówi nam, że człowiek, który jest nieposłuszny Bożemu prowadzeniu, który postępuje wbrew jego woli, nie ma społeczności z Bogiem. No bo co miałby Bogu w tej społeczności powiedzieć? Ale Pan Jezus miał społeczność ze swoim Ojcem. Jego pokarmem było czynić wolę Ojca, tak mówi jedna z Ewangelii. Dlatego mógł spokojnie spać, nawet w najmniej, nadającym się, najtrudniejszym właściwie miejscu na tej łódce. Wiatr hulał, fale rozbijały się o kadłub, a on spał spokojnie. Tak jak czytamy o tym w jednym z psalmów, w 4 psalmie. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Tak pomyślałem, na czym polegam w życiu. Co sprawia, że bezpiecznie mieszkam? Kasa? Inne rzeczy? Dobra kompania, towarzystwo? Co sprawia, że czuję się pewnie? Przeczytałem niedawno pewną historię i przyznaję, że ona mnie zainspirowała do dzielenia się tym słowem. Po starcie samolotu, dlatego że tak dużo samolotami może w tym roku latałem i tak zwróciłem na to mocną uwagę, po starcie samolotu wpadł on w straszne turbulencje. To wydarzyło się naprawdę. Kapitan nakazał śpiesznie zakończyć załodze obsługiwanie pasażerów, zapiąć pasy bezpieczeństwa i wkrótce zaczęło tak mocno trząść, że z nad głów bagaże zaczęły wypadać. Ludzie zaczęli krzyczeć z przerażeniem, bo myśleli, że samolot rozpadnie się w powietrzu, że skrzydła odlecą. Jeśli ktoś przeżywał choć trochę turbulencji, to wie, o czym mówię. To jest takie wrażenie, jakby się to pudełko miało rozpaść. Wśród tych pasażerów była mała dziewczynka, która zachowywała się bardzo spokojnie, na zadziwiająco spokojnie, niezwyczajnie jak na tą sytuację. Gdy wszystko ustało, najbliżej siedzący pasażerowie zapytali ją, dlaczego się nie bałaś tak jak my? Jak to możliwe, że byłaś taka spokojna? A ona odpowiedziała, kapitanem tego samolotu jest mój tatuś, a on obiecał mnie zabrać do domu. Zobaczmy, że czasem jest też tak, że pomimo tego, iż wykonujemy Boże polecenia, stosujemy Boże Słowo, pytamy Jezusa o drogę, zabieramy Go ze sobą, nie tracimy z Nim społeczności, lecz pomimo tego wszystkiego nasze życie może, w naszym życiu mogą pojawić się nawałnice. Jednak ta Jego obecność na pokładzie może sprawiać, że żadne sztormy, żadne burze nie powstrzymają nas od tego, gdzie On chce, żebyśmy dotarli. Słowo Boże mówi, powierz Mu swoją drogę i nie polegaj na swoim rozumie. Możemy zadać sobie więcej pytań. Kto sprawia, że mam pokój w swoim wnętrzu? Kto jest sprawcą mojego bezpiecznego żeglowania przez życie, wzburzone czasem morze? Komu zaufałem? Polegam na sobie czy na Nim? W czyich rękach jest moje życie? Kto sprawia, że bezpiecznie mieszkam? Tragiczny wypadek, utrata pracy, zdrowia, inne trudne wydarzenia. Nie wszystko stracone. Nasz pilot prowadzi nas przez te burze, przez te turbulencje życiowe i on zabierze nas do domu. Czasem będzie to niebiański dom, a czasem ten, do którego wracamy tu na ziemi. Wracając do tej historii, wiatr był przeciwny, fale były wzburzone, wdzierały się do łodzi. I oni budzą Jezusa i wołają, giniemy. W ciężkiej chwili, tak pomyślałem, trudno sklecać modlitwy pięknymi słowami, jakoś tak ładnie się pomodlić. Szybko przechodzimy do rzeczy. Nawet najpiękniej modlący się człowiek, jak zagraża mu coś w życiu, to sprowadzi swoją modlitwę do takiego słowa. Giniemy, gdzieś rzeź jest, ginę. W ciężkiej chwili trudno. W Ewangelii Mateusza podaje, że w tym miejscu oni zawołali, Panie, ratuj nas, giniemy. Ale ta trudna sytuacja, w jakiej byli, wyciągnęła z ich serc jeszcze coś na wierzch. Spójrzmy, do jakiego wniosku oni doszli. Ano doszli do takiego wniosku, że Skoro burza się nie kończy, sytuacja się pogarsza, skoro oni wszystko robią na polecenia Jezusa, skoro wzięli Go ze sobą, opuścili to, co trzeba było opuścić, więc nigdzie nie nawalili tak naprawdę, On jest z nimi i wszystko się pogarsza, On nie reaguje, to znaczy, że Pana to nie obchodzi, co się z nimi dzieje. Nie obchodzi Cię to, że giniemy? Skąd to pytanie? Pomyślałem, czy zarzucasz komuś swoje porażki, niepowodzenia, trudności? Są takie burze, które sobie sami fundujemy. Czasem na jeden huragan pracujemy latami. Lata zaniechań, lata zaniedbań. Takich małych rzeczy, które w końcu, jak to mówią, grosz do grosza, a zbiera się cała miarka. I w końcu jest jakiś upadek. Jakiś wielki problem. No, ale są też takie burze, jak tutaj, które fundujemy sobie, no nie na własną prośbę, życzenie. Są doświadczenie wiary naszej. I kiedy wydaje ci się, że giniesz, czy wątpisz, że twój Pan nadal jest przy tobie? Czy myślisz podobnie, że gdy nic się nie zmienia, to pewnie go to nic nie obchodzi? Obchodzi go Jurek, Marek i Zosia? Ale ja? Paskudne jest to ich oskarżenie. Zobaczcie, co oni mówią. Nauczycielu. Nauczyciel mówi, naucza, wykłada, objaśnia rzeczywistość, pokazuje, jak jest. A teraz ten, który nas naucza, nie czyni tak, jak naucza. Wiecie, że wiele oskarżeń ma te cechy charakterystyczne. Żeby tak drugiego człowieka wpędzić, żeby się czuł winny. Mówił nam tak, jak jest. On nas nie opuści. Nie porzuci. Tak Biblia mówi. A kiedy przyszło do czego, to tak nie jest. Samemu sobie muszę poradzić. Czy nigdy tak nie pomyślałeś, nie pomyślałaś? Co nam to przypomina? Tak właśnie ojcowie kusili Boga na pustyni. Wystawiali Boga na próbę, bo to słowo tyle znaczy. Byli doświadczani trudami swojej podróży. Poszli za Jego słowem. Obwiniali Go za sytuację, w której się znaleźli. No Mojżesz rykoszetem obrywał, tak? Bo się za bardzo słuchał Boga. Jeśli jesteś z Panem, to czemu nas tutaj... Jeśli jesteśmy z Panem, to czemu tutaj jesteśmy trzymani? Czemu nie zmienia się nasza sytuacja? Czemu nie mamy tyle, ile nam potrzeba, albo tego, czego chcemy, albo czemu jest tak źle, a nie lepiej? Czemu On ma lepiej, a nie ja? Ciągle na coś narzekali i na gadaniu to się nie kończyło. Oni podejmowali w związku z tym decyzje, a ostatnią z nich była próba pozbycia się Mojżesza. Z powodu jednej z tych decyzji już nigdy nie zobaczyli ziemi obiecanej. Za wyjątkiem dwóch ludzi, w których był inny duch. Nauczycielu, czy nic Cię to nie obchodzi? Jak myślicie, obchodzi Twojego Pana Jezusa Chrystusa Twoje życie? Nie myśl, że nie obchodzi. Jeśli nie rozumiesz sytuacji, w jakiej jesteś, nie rozpoczynaj takiego procesu myślenia, że być może o tobie zapomniał. No nie zapomniał o tysiącach chrześcijan, ale akurat się omsknęło coś mu na tobie. Wróćmy z pustyni na morze. Spójrzmy na reakcję Pana Jezusa. Gdy modlisz się, nawet tą najprostszą modlitwą, spodziewasz się odpowiedzi. Ich modlitwa była krótka, konkretna. Nie obawiajmy się takich modlitw krótkich, konkretnych. Jeśli wypowiadasz swoje prośby, błagania w takiej trudnej sytuacji, gdy się zmagasz. Nie obawiaj się, że Bóg cię nie zrozumie, że nie do końca złapie, o co ci chodzi. Biblia przecież mówi, że chociaż nie wiemy, jak się modlić, jak należy, Duch Święty wspiera nas i wstawia się za nami. Ewangelia Mateusza, czytamy tam, wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Psalm 139 mówi, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Pan Jezus, Jezusa odpowiedzią nie były nauczające słowa. Kolejny wykład, reprymenda. Pan Jezus nie dopytuje się, wyjaśnijcie mi tą sytuację, dopiero się zbudziłem. Sprecyzujcie mi lepiej, o co wam chodzi. Jak to miałoby się stać, czego wy tam chcecie? On natychmiast udziela odpowiedzi. Reaguje na tą sytuację. Wie, co jest potrzebne, nie gadanie, ale zrobienie czegoś. I gdy wydaje ci się w życiu, że Jezus zasnął na łodzi twojego życia, to wcale nie oznacza, że straci orientację, kontrolę, władzę nad tym, co dzieje się w twoim życiu. Doskonale zna twoje potrzeby, zna twoją walkę, zna twoją drogę, tylko wierz, tylko wołaj do Niego. Nie pozwól, by niewiara przejęła kontrolę i pchała cię tam, gdzie nie powinieneś. Czasem jest tak, że Pan uciszy burzę, a czasem uciszy ciebie pośrodku tej burzy i nauczy cię większej wiary, podniesie twoją wiarę. My tutaj widzimy, że zarówno uciszył burzę, jak i swoich uczniów. Pan Jezus objawia się im jako Pan nad wszystkimi żywiołami, Król, Władca wszystkiego. Dopiero teraz przychodzi do uczniów wielki strach. I ewangelista to podkreśla nie bez powodu. Miesza się on z potężną ciszą. Ten strach jest większy od tego, czego doświadczyli jeszcze wcześniej. Bali się, tak? Ta cisza jest bardziej wymowna niż ten szalejący huragan. A jeszcze przed chwilą to słyszeli. Czego się obawiali? Jego mocy? A może zrozumieli swoją niewiarę? Może usłyszeli te ich własne oskarżenia, jakie wyszły z ich serc pod jego adresem? Wyobraźcie sobie tą ciszę. I tylko woda niesie te słowa. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Bóg cię nie oskarża, Jezus cię nie wini, ale pozwala im zrozumieć swoją niewiarę, tej głębokiej ciszy. On tam czyni pokój. Przyszedł dla zbawienia naszego, aby dać ludziom pokój i natchnąć ich nadzieją. Wypełnia się w Chrystusie proroctwo Jeremiasza, które mówi: ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los. Jeremiasz 29 rozdział to jest. Kim jest więc ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Takie pytanie pada na koniec. Po raz pierwszy wydaje się, że uczniowie zastanawiają się nad prawdziwą tożsamością Jezusa. Nad tym, jak mała jest ich wiara, niewspółmierna do tego, z kim siedzą na tej łódce. Po raz pierwszy mogą Bożą Wszechmoc skonfrontować ze swoją małością, znikomością. Ta burza nie była taka jak inne. Ta burza nie odeszła też tak jak inne. Pan Jezus krzyknął: umilknij, ucisz się. I znowu Ewangelia używa dwóch słów w pierwotnym języku, w którym była napisana. Pierwsze z nich oznacza stać się natychmiast cichym. Krzyknąłeś kiedyś na kogoś cicho? Zamknij się? Nie wiem, czy to było właściwe w tej sytuacji, ale jeśli ta osoba natychmiast była cicho, to właśnie tak się wydarzyło na tym morzu. A drugie słowo, famo, tak ono brzmi, znaczyło w potocznej Grece nałożyć kaganiec dzikiemu zwierzęciu. W ten sposób Marek podkreślił, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się nagle. Tak jak pies ujadający, którym nałożysz kaganiec, nie może cię już ugryźć, to właśnie się wydarzyło tam. Oni nie mogli już ucierpieć od tej burzy. Nagle ta burza straciła swoją moc niszczenia czegokolwiek. Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że nasze czyny, czasem i słowa, często świadczą o tym, kim naprawdę jest Jezus Chrystus dla mnie. To burze pomagają nam wywlec na wierzch wszystko z naszych serc i skonfrontować naszą znikomość z Jego wszechmocą. To było dobre pytanie. Kim jest Jezus? Doświadczenia ukazują nasze zwątpienia, brudy, skrywane grzechy, złości, wyrzuty, oskarżenia, nieprzebaczenia. To właśnie burze, huragan się musi zerwać, żeby to wylazło. Wyszło stamtąd, żeby jakieś toksyny zostały usunięte. Byłoby lepiej, żeby uwielbiali Go i dziękowali Mu, zamiast się dziwić, prawda? W żadnej z Ewangelii nie ma uwielbienia, tylko zdziwienie. To mówi o tym, że im się wydawało, że znają Jezusa. No przecież oni poszli za Nim, za Mesjaszem poszli. Nie z jakąś przypadkową postacią. Uwierzyli w Mesjasza, jak powiadało Pismo. To dlatego za Nim poszli. Jednak ich wiara okazała się tak mała, gdy trzeba było zmierzyć się z wielkim problemem. Nasza wiara bywa tak, że jest niewystarczająca do sytuacji, które przychodzą. Masz dwie drogi. Poddasz się swojej niewierze i już nie będziesz taki sam, taka sama, albo w tej małej wierze zawołasz do Pana. Cokolwiek powiesz, ważne jest, aby szukać Jego w tej sytuacji. Może być tak, że ta modlitwa zmiesza się z wyrzutami. Pan Jezus doprowadził ich do miejsca, gdzie ich serce było tak na tacy przed Nim. To, co znali dotąd, nie mogło im przynieść wyjaśnienia. Nie mogli udzielić sobie żadnej sensownej odpowiedzi, kim jest Jezus. Wśród tej wielkiej ciszy unosił się tylko dźwięk słów. Ucisz się, umilknij. Jakże to wiary nie macie. I teraz już kończąc, wiemy dobrze, że Nowy Testament zawiera taką myśl. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Ta historia z łódki zdarza się dzisiaj. Wielu z nas to przeżywa. Pomyśl o swoim życiu. Może to tak wygląda, że u ciebie Jezus śpi, a radzisz sobie z przeciwnym wiatrem na własną rękę. Czy budzisz Jezusa swoimi modlitwami? Czy szukasz gdzie indziej rozwiązania? Pomyśl o życiowych rozterkach, troskach, ambicjach, planach, decyzjach. Niewiara popycha, popędza do swoich rozwiązań. Wiara przynosi też uczynki. Bo wiara bez uczynku jest martwa. Ale wiara żywa to czyny, to decyzje, to wybory. To są dwie drogi i dwa różne zakończenia. Zastanówmy się. Zastanów się w tych różnych sytuacjach życiowych. Czy Jezus nakazał ci przeprawę? Czymkolwiek ona może być dzisiaj dla ciebie. Czy naprawdę jest On na łodzi twojego życia? Nie łap się religii. Albo Jezus jest w twoim wnętrzu, w twoim życiu i masz z Nim społeczność, albo nie ma tego. Czy pytasz Go o swoją drogę? Czy przedkładasz Mu swoje sprawy? Czyja wola rozstrzyga się w moim, twoim życiu? Może na twojej łodzi nie ma jeszcze Jezusa. Jest poznanie, jest wiedza, jest tak wiele wiadomości o Nim. Może nawet jest kimś innym niż potoczny, spotkany człowiek na ulicy jest w stanie powiedzieć. Może jest kimś więcej ale wciąż nie na łódce. Możesz dzisiaj go przyjąć na swoją łódkę, do swojego życia. Pomyślmy o Jezusie. Wiatr i morze są Mu posłuszne. I takie pytanie mi przyszło. A Ty? A Ty, czy jesteś Mu posłuszny, czy jesteś Mu posłuszny? Pan Jezus nałożył kaganiec burzy. Zamknął paszczę burzy. To może być Twoja burza. Twoje obawy o przyszłość. Czasem Bóg ludziom musiał zakładać taki kaganiec, taki ogranicznik, wiecie? W niektórych samochodach, chyba dostawczych, są takie ograniczniki prędkości. Kiedyś jechałem takim samochodem, ludzie, jakiego muła to dostaje. Człowiek chce dalej, a tu się nie da. Pan Bóg zakłada ci ogranicznik, byś się nie rozbił. I niech to jest taka lekcja dla nas wiary i odwagi właśnie z nadmorza galilejskiego. To z pewnością może być lekcją pokory, budowania charakteru również. Chcę zakończyć psalmem, który czytaliśmy na początku. Ale po tej lekcji z morza on może nabrać też innych barw. Inne myśli mogą się wkraść, kiedy go czytamy. Posłuchajmy i niech ten psalm pozostanie. Od 6 do 11 wersetu. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Amen. Powstańmy, zaśpiewajmy wspólnie pieśń, po niej zachęcam Cię.